Wojtek Kwarciak, witam i zapraszam na kolejną audycję Godzina Gminy Zielonki, która powstaje przy współpracy z Urzędem Gminy Zielonki. W tym tygodniu chciałbym przedstawić Państwu powieść sensacyjną Kot Władzy, tajemnica 14 bramy, która została napisana przez autora ukrywającego swoją tożsamość pod pseudonimem Wiktor Orwellski. Jak czytamy w recenzjach książki, Kot Władzy to zdumiewająca powieść akcji, która demaskuje przeszłość i teraźniejszość. Powietrze aż huczy od ilości spisków, a dobrze znana historia skrywa mnóstwo mrocznych tajemnic, które wciąż mają moc zmiany układów sił. Każdy kolejny rozdział dostarcza nowych rewelacji na temat działań Hitlera, II wojny światowej, organizacji, a także współczesnej polityki, która wcale nie jest taka pokojowa, jak nam się to wydaje. Autor dobrze się przygotował. Swoje wywody popiera dawką faktów i wniosków. Niektórzy określili Wiktora Orwellskiego jako śląskiego lub wręcz polskiego Dana Browna. Co natomiast łączy autora z Zamkiem w Koszkwi? Otóż to tam właśnie powstała druga część powieści, a zamek nie tylko był inspiracją do tworzenia, ale także miejscem akcji pojawiającym się w powieści. Sam autor jako Wiktor Orwellski debiutował pisząc bloga, który zyskał rzesze fanów, podobnie jak obie powieści. Nie udziela jednak wywiadów, nie pojawia się publicznie, a w jego imieniu wypowiada się i promuje książkę przyjaciel autora, profesor zwyczajny doktor habilitowany Dariusz Roth. Promocja książki Kot Władzy również odbywa się w aurze zagadek i niedomówień, a także ciekawych przedsięwzięć, jak niezwykła gra terenowa, podobna do improwizowanej sztuki teatralnej, która odbyła się także na Zamku w Koszkwi. Kim jest niezwykły autor, co takiego ujawnia w swoich powieściach, że musi pozostać anonimowym i na czym polega owa gra? Tego wszystkiego dowiemy się z rozmowy z profesorem Dariuszem Rotem, właścicielem Zamku w Koszkwi Jerzym Donimirskim oraz kierownik zamku Teresą Suderek. Pierwszym naszym gościem jest dziś profesor zwyczajny, doktor habilitowany Dariusz Roth, związany m.in. z Uniwersytetem Śląskim, który jest także przyjacielem tajemniczego autora Kodu Władzy. Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego autor ukrywa się pod pseudonimem i czy można go spotkać w gminie Zielonki, posłuchajcie rozmowy, którą z profesorem przeprowadziła Agnieszka Małyska.
Chciałabym zapytać pana, jako przyjaciela autora, dlaczego autor się ukrywa i czy informacje, które ujawnia w swoich powieściach czy teorie są na tyle ryzykowne, że to mogłoby grozić mu jakimiś kłopotami?
Autor ukrywa się pod pseudonimem Wiktor Orwellski. Ten pseudonim nie jest tutaj bez znaczenia, nawiązanie do George'a Orwella. Ukrywa się, po pierwsze jest to pewien chwyt marketingowy, po drugie jest to też jednak obawa, ponieważ stara się ujawniać, łączy różne hipotezy, spiskowe teorie dziejów i boi się odrobinę o to, że komuś może się to nie spodobać, że może to być niebezpieczne. No i to wiąże się z tym, że ukrywa się pod pseudonimem. Poza tym to zawsze nadaje takiej atmosfery trochę tajemniczości, sekretu i o to tutaj też chodzi. W związku z tym wszyscy mówią o Wiktorze Orwellskim, nazywając go śląskim, czy już teraz polskim Danem Brownem, natomiast niewiele osób wie, kim tak naprawdę jest. Nie chce też ujawniać swojej tożsamości. Prawdziwy jest biznesmenem, naukowcem, rozpoznawalnym, zwłaszcza w śląskim tutaj kręgu biznesmenów i naukowców, a chce po prostu, żeby te powieści i te książki żyły własnym życiem, niezależnym od osoby autora.
Może to jest też trochę taka zabawa z czytelnikiem, który nigdy do końca niczego nie może być pewny w tych powieściach.
Tak, oczywiście to jest zabawa z czytelnikiem, gdzie nie ujawniamy tożsamości, gdzie zwodzimy czytelnika i nie ma tego momentu, przynajmniej na razie jeszcze. Być może przy trzeciej powieści autor się ujawni, ale nie ma jeszcze tego momentu zdjęcia maski i powiedzenia: tak, to ja jestem autorem tej książki, czy tych książek.
To może zmieńmy trochę temat. I skąd Dan Brown ze Śląska wziął się w gminie Zielonki, a konkretnie na Zamku w Koszkwi?
Wziął się na Zamku w Koszkwi z tej sytuacji. Kiedyś tam zaprzyjaźnił się z właścicielem tego zamku. Miejsce jest rzeczywiście, też tam byłem, bo robiliśmy taką grę dla młodzieży właśnie wokół Kodu Władzy na Zamku w Koszkwi. I to jest znakomite miejsce, w którym autor rzeczywiście pisał swoje powieści. Właściciel zamku świetnie to odczuł, świetnie to promuje. Autor, mogę to mówić w jego imieniu, znakomicie się czuje. czuję na tym zamku. I to jest w ogóle bardzo magiczne miejsce, piękne miejsce, niedaleko przecież Krakowa, kilkadziesiąt minut od rynku samochodem. Miejsce bardzo magiczne, miejsce zrekonstruowane z dużym pietyzmem i autor tam czuje się świetnie. Prawdopodobnie jedna z komnat tego zamku to będzie właśnie stylizowana na komnatę autora, gdzie będzie jakaś maszyna do pisania, gdzie będzie pióro, gdzie być może będzie ślad kuli w tynku, gdy próbowano gdzieś tam jakiś zamach zrobić na autora, ale nie chcę tutaj ujawniać wszystkich szczegółów. Pracujemy nad tym, żeby zainteresować czytelników, jeszcze pokazując miejsce, gdzie te powieści powstawały.
To mówimy o miejscach, natomiast w powieści pojawiają się w ogóle wyraziści bohaterowie i nie trudno rozpoznać osoby z pierwszych stron gazet, ale nie tylko, dlatego że pojawiają się też bohaterowie, których możemy znać, no na przykład w gminie Zielonki Sąsiedztwa. Czy te osoby mogą się na pewno zidentyfikować, bo niektóre z nich są wymienione z imienia i nazwiska, a chciałabym zapytać wobec tego, w jakim stopniu tutaj fikcja splata się z rzeczywistością?
Tutaj trudno jest rozplątać te związki, co jest fikcją, co jest rzeczywistością, ponieważ rzeczywiście pewni bohaterowie, nazwijmy ich osobami publicznymi, są dość łatwo rozpoznawalni, mimo tego, że oni się nie pojawiają pod nazwiskami, tam możemy łatwo rozpoznać pewnego rozpoznawalnego w Krakowie kardynała na przykład, który pojawia się w tej książce. Są również bohaterowie, nazwijmy ich bohaterami z tłumu, którzy też się mogą rozpoznać. Myślę, że nadaje to pewien dodatkowy smak tej powieści, że nie są to tylko bohaterowie fikcyjni, bohaterowie wymyśleni sobie, ale tacy ludzie z krwi i kości i też ci ludzie z pierwszych stron gazet. Także to też nadaje autentyzmu tym książkom, tym powieściom. Zresztą druga powieść już się ukazała, już się stała sporym wydarzeniem na rynku czytelniczym, a trzecią powieść Na zamku w Koszkwi autor już tak powoli też sobie pisze.
Chciałabym jeszcze pana zapytać, komu poleciłby pan tę powieść? Jak pan myśli, jak autor wyobrażał sobie swojego czytelnika?
Autor wyobraża sobie swojego czytelnika jako osobę inteligentną, osobę myślącą, osobę, która nie jest tylko biernym obserwatorem rzeczywistości, tylko jest to człowiek, który analizuje świat, któremu się wydaje, że to nie dzieje się tak przypadkiem. Te różne wielkie kryzysy, te różne wydarzenia, które są... Wydaje nam się, że to jest zbiór mało powiązanych ze sobą albo w ogóle nie powiązanych ze sobą faktów. Autor to łączy, a więc jego czytelnik, wymaga się od czytelnika zaangażowania intelektualnego, bo z jednej strony to są powieści takie, nazwijmy je, sensacyjne, gdzie się dużo dzieje, gdzie trup może nie do końca ściele się gęsto, ale też się pojawiają trupy. Już w pierwszym rozdziale pierwszej powieści Kot Władzy pada zabity kardynał. Natomiast to na pewno wymaga od czytelnika skupienia intelektualnego, który poza tą warstwą sensacyjną odczytuje wtedy właśnie ten kod władzy, powiązania władzy, biznesu, życia politycznego i można odczytać i próbować tak to odczytać, że nic na świecie nie dzieje się przez przypadek i to wszystko jest w rękach kilkunastu osób. Natomiast nie zrozumie tego czytelnik, który podejdzie tylko do tej powieści, tak gdzieś tam jednym okiem czyta tę powieść, drugim okiem ogląda telewizję, słucha radia, czegoś tam jeszcze, to wymaga pewnego skupienia i przebrnięcia, spojrzenia nie tylko na warstwę sensacyjną, ale na zastanowienie się pewnych prawd, przynajmniej rządzących światem.
Czyli taka interpretacja bardziej na serio, a może to jest trochę też dla zabawy?
Nie można ukryć, że to jest dla zabawy, bo wszyscy się tym dobrze bawimy i chodzi o to, żeby czytelnik się też dobrze bawił. Oczywiście, ale to jest dla kilku różnych grup czytelników. Ten czytelnik, który traktuje książkę jako zabawę, znajdzie tam świetną zabawę, znajdzie tam intrygę, znajdzie tam akcję, która szybko mknie do przodu. Dużo różnych rzeczy się dzieje tak po bondowskiemu. Na początku jest trzęsienie ziemi, czyli śmierć kardynała, a później już jest tylko coraz szybciej i coraz ciekawiej. Zamach, strzelanina na rynku w Krakowie chociażby, gdzie omal jeden z bohaterów nie ginie tutaj w tej strzelaninie. Mnóstwo różnych tych wydarzeń, ale jednak jest to też książka dla tych, którzy myślą, którym nie wystarczy tylko zabawowa i sensacyjna sfera tej książki, płaszczyzna.
Czy autora można spotkać w gminie Zielonki?
Autora można spotkać w gminie Zielonki. Nie wiem, czy akurat teraz, bo aż tak nie monitoruję jego życia, byłoby to złe. Natomiast tak, im bliżej zamku w Koszkwi, tym częściej.
Rozumiem. A czy wie pan może jeszcze na koniec, gdzie powstanie kolejna powieść?
Tak, nie jest to chyba tajemnicą, na zamku w Koszkwi. Oczywiście tam będzie pisana. Już jest pewien pomysł, znam go, ale nie zdradzam. Myślę, że będzie jeszcze ciekawsza, w mojej opinii druga powieść jest jeszcze ciekawsza, jeszcze dynamiczniejsza od pierwszej i jeszcze bardziej spójna, a trzecia no może będzie jeszcze lepsza, czego byśmy sobie życzyli jako osoby, które autorowi kibicują, które promują tę książkę, które razem z pewną grupą ludzi no, zajmują się akcją marketingowo-promocyjną wokół tej powieści, a wydaje mi się, że w ciągu roku udało się od wydania pierwszej książki udało się zrobić parę bardzo ciekawych, interesujących rzeczy.
Bardzo dziękuję. Wobec tego będziemy czekać na kolejną część.
Tak, kolejna część pisana na zamku w Koszkwi. Niedługo powstanie. Myślę, że będzie promowana jesienią przyszłego roku. Tradycyjnie przy okazji Targów Książki w Katowicach i później Targów Książki w Krakowie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Zapraszam na krótką przerwę muzyczną.